Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś czwartek, 25 stycznia. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Grażyna Chmurska oraz José. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy w imieniu całej ekipy RFI, a zwłaszcza Piotra Błońskiego, który przygotował i przedstawi kronikę salony i wystawy. Będzie on też współuczestniczył w naszym dzienniku. Marka Brzezińskiego, autora notatnika paryskiego, Grzegorza Dobieckiego, który ma dla Państwa magazyn kulturalny. Na zakończenie Agnieszka Kumor przedstawi swój magazyn Muzyka ze Świata. Piotr Błoński przedstawi także przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, a Anna Bernhardt wiadomości europejskie. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. W Paryżu odbyła się ogólnoświatowa konferencja w sprawie pomocy rozdartemu ponownie Libanowi. Opublikowany w Warszawie raport Banku Światowego informuje o pokaźnym wzroście gospodarczym nowych krajów członkowskich Unii. Jutro do Pragi jedzie kanclerz Unii Europejskiej Angela Merkel, rozpoczynając europejską pielgrzymkę w sprawie konstytucji europejskiej. Władze amerykańskie zwróciły się oficjalnie do władz czeskich o przyzwolenie umieszczenia tam części puklerza antyrakietowego. W Indiach przebywa prezydent Rosji Putin. Słuchają Państwo Paryża RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika, które przygotowałem wraz z Anną Bernhardt i Piotrem Błońskim. Państwa i instytucje uczestniczące w konferencji pomocy dla Libanu, zwanej Paryż 3, a obradującej na tle zaostrzającego się napięcia w Bejrucie, zadeklarowały pokaźną pomoc finansową dla tego kraju.
Na zakończenie konferencji dziś po południu prezydent Jacques Chirac zaapelował do Libańczyków o porozumienie narodowe na temat reform ekonomicznych i socjalnych, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon o odrzucenie przemocy i dialog, a premier Fuad Siniora o odrzucenie wszelkiej eskalacji, mądrość i rozum. Ten ostatni wyraził oczywiście wielkie zadowolenie z przyznania Libanowi 7 600 000 000 dolarów pomocy przez uczestniczące w konferencji państwa i instytucje międzynarodowe. Do głównych pomocodawców należą Arabia Saudyjska, Francja, USA, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy i Arabski Fundusz Walutowy. Ale też potrzeby są znaczne. Zadłużenie zagraniczne Libanu przekracza 40 miliardów dolarów, kraj jest częściowo zniszczony, a ludność skłócona. Pierwszorzędną rolę, wykraczającą poza same tylko ramy roli gospodarza, odegrał w przygotowaniu i przebiegu konferencji prezydent Chirac. Prowadził obrady cały czas, komentując na żywo poszczególne wypowiedzi, często z poczuciem humoru, nie wahając się też karcić przedstawicieli tych państw, których udział w pomocy uważał za zbyt skromny, jak na przykład Japonii czy Bahrajnu. Kiedy na przykład minister finansów Kuwejtu zakończył swe wystąpienie tradycyjnym pokój z wami, Chirac wtrącił: to prawda, trzeba by Bóg był z nami, ale nie dosłyszałem sumy, jaką pan zgłosił. W istocie przedstawiciel Kuwejtu jej nie wymienił.
Tymczasem w czwartek ponownie doszło do krwawych potyczek w Bejrucie między zwolennikami a przeciwnikami władz. Wybuchły one na uniwersytecie w stolicy kraju. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 20 jest rannych. Walki rozprzestrzeniły się na inne dzielnice stolicy Libanu i trwają nadal. Przez cały czwartek ciągle ustawiały się kolejki ludzi do kaplicy szpitala w Paryżu, szpitala Val de Grâce. Ludzi, którzy chcieli złożyć ostatni hołd zmarłemu tam w poniedziałek księdzu Piotrowi, obrońcy bezdomnych i ubogich. W piątek rano pogrzeb księdza po uroczystej mszy w katedrze Notre Dame w Paryżu.
Komisja Europejska złożyła hołd zmarłemu wczoraj w wieku 78 lat Jean-François Degnaud. Francuski intelektualista, były minister i członek Akademii Francuskiej jest zaliczany do budowniczych Europy. Był on autorem preambuły do Traktatu Rzymskiego, którego 50. rocznicę będziemy uroczyście obchodzili w tym roku, przypomniał rzecznik prasowy komisji Johannes Leitenberger. Jean-François Degnaud był również członkiem Komisji Europejskiej w latach 1967-1973, odpowiedzialnym m.in. za organizowanie pomocy dla krajów trzeciego świata. Ten niestrudzony podróżnik, który zwiedził cały świat, nigdy nie zapominał o walce o prawa człowieka, powiedział rzecznik komisji. 10 lat temu, wypowiadając się na łamach francuskiej sekcji RFI, Jean-François Degnaud powiedział:
Są dwa zdania, których nie mogę znieść. To nie moja sprawa, bo każda sprawa stanie się przecież naszą sprawą wcześniej lub później. Nawet to, co wydaje się być bardzo oddalone. Brak wolności innych szybko pozbawi wolności nas samych prędzej czy później. I drugie zdanie, którego nie lubię, to niczemu nie służy. Jakikolwiek ruch, jakikolwiek krok, jakiekolwiek działanie może okazać się użyteczne. Kto to wie i kto ma prawo powiedzieć z góry, że to niczemu nie służy?
Była to wypowiedź zmarłego w środę członka Akademii Francuskiej Jean-François Degnaud.
Słuchają Państwo Paryża, RFI, a oto dalszy ciąg naszego dziennika. Były kraje europejskie z bloku sowieckiego w ubiegłym roku zanotowały znaczny wzrost ekonomiczny, ale w roku obecnym będą musiały liczyć się z poważnym zwolnieniem tempa wzrostu gospodarczego. Czytamy w raporcie Banku Światowego opublikowanym w czwartek w Warszawie. Raport ten nosi tytuł UE 8+2. A za szczególne zasługi we wzroście ekonomicznym chwali Polskę, Słowację i Rumunię. Laurkę dostały także gospodarki krajów nadbałtyckich, Estonii, Łotwy i Litwy oraz Słowenii i Bułgarii. Bank Światowy ostrzega także przed spodziewanym wzrostem inflacji oraz przed tak zwanym przegrzewaniem się gospodarek krajów, w których obowiązuje euro. Czytamy w nim także, cytuję, o tyle, o ile inflacja znajduje się pod całkowitą kontrolą w Polsce i w Republice Czeskiej, to w innych krajach nie jest opanowana. Koniec cytatu. Pomimo tego, że zanotowano znaczny wzrost dochodów, to deficyt budżetowy wzrósł w większości krajów wschodniej flanki Unii Europejskiej. Za najbardziej dramatyczną Bank Światowy uznaje sytuację na Węgrzech, dla których deficyt produktu krajowego brutto wyniósł w roku ubiegłym aż 10%.
Angela Merkel, kanclerz Niemiec, które przewodniczą w tym półroczu Unii Europejskiej, udaje się w piątek do Pragi, rozpoczynając konsultacje w sprawie Konstytucji Europejskiej odrzuconej przez Francuzów i Holendrów. Jest to pierwsza podróż pani kanclerz po przedstawieniu przez nią w parlamencie strasburskim programu działania. Odblokowanie sytuacji z traktatem konstytucyjnym leży bardzo na sercu szefowej rządu niemieckiego, ale zadanie to nie będzie łatwe, gdyż kilka stolic europejskich, jak na przykład Londyn czy Warszawa, nie spieszą się z poparciem, proponując przerobienie tekstu. Problem jednak w tym, że 18 członków Unii już ratyfikowało konstytucję. Rozmowy w Pradze nie będą łatwe. Prezydent Václav Klaus jest zdecydowanym eurosceptykiem i podobnie jak nowy czeski premier, liberał Mirek Topolanek, i zdania, że zamiast przyjmować zły traktat, lepiej poczekać i wypracować proste, nowe i zrozumiałe porozumienie. Prezydent Klaus udał się w czwartek do Warszawy, by z polskim prezydentem Lechem Kaczyńskim uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie przyszłości Konstytucji Europejskiej, stanowisko, które przedstawi przybywającej w piątek do stolicy Republiki Czech kanclerz Angeli Merkel.
Władze amerykańskie zwróciły się do władz czeskich z oficjalną prośbą o zainstalowanie na ich terenie puklerza antyrakietowego w okolicy miejscowości Jince na południowy zachód od Pragi. Poinformował o tym wspomniany przed chwilą premier Czech Mirek Topolanek. Powiedział on także, że czeska Rada Bezpieczeństwa Państwowego zaaprobowała negocjacje na temat umieszczenia w górach Brdy, 50 km od Pragi, radarów, a w Polsce stacji wystrzeliwujących rakiety mające przechwytywać wrogie pociski balistyczne.
Prezydent Aleksander Łukaszenko zaapelował do kanclerz Angeli Merkel, by bardziej zainteresowała się Białorusinami, którzy chcą być dobrymi uczniami w Europie. Apel ten znalazł się w prasie niemieckiej publikującej wywiad z białoruskim przywódcą. Łukaszenko uważa, że Unia powinna znieść zakaz wjazdu na jej terytorium obowiązujący dla niektórych prominentów z Mińska. Sankcje te nazywa Łukaszenko rodem ze średniowiecza. Dlaczego Angela Merkel nie rozmawia z ludźmi, którzy przyjeżdżają często na Białoruś? Pyta prezydent, dodając, pora, by podjąć na nowo współpracę. Chcę, aby Białoruś podobna była w jakimś momencie do Niemiec czy z Szwecji. Angela Merkel przewodniczy obecnie Unii Europejskiej, stąd apel pod adresem Berlina. 10-milionowa Białoruś jest jedynym państwem europejskim nienależącym do Rady Europy, przypomina AFP, a oprócz kłopotów z Unią Europejską, Mińsk ma również problemy ze swym wschodnim sąsiadem i dotychczas sojusznikiem na arenie międzynarodowej. Wojna o gaz popsuła stosunki z Kremlem, być może stąd też apel Łukaszenki szukającego teraz poparcia na Zachodzie. Prasa rosyjska sugeruje, że czas dobrych układów już się skończył. Unia z Rosją wisi na włosku. Wicedyrektor rosyjskiej służby bezpieczeństwa Władimir Proniczew, występując przed senatorami, skarżył się ostatnio, że brak kontroli na granicach z Białorusią jest czarną dziurą, przez którą na terytorium Rosji dostaje się nielegalnie wiele osób. Komentatorzy uważają, że jest to kolejna potyczka w komercjalno-energetycznej wojnie toczonej przez dwa do niedawna zaprzyjaźnione kraje. Moskiewskie wiadomości informują, że Białoruś próbuje szukać poza Rosją surowców energetycznych, zaś winą za ten stan rzeczy doradca Kremla, politolog Siergiej Karaganow, obarcza nową klasę polityczną na Białorusi, wykształconą w ostatnich 10 latach. Oni nie chcą zbliżenia z Moskwą, czytamy w dzienniku Rosyjska Gazeta.
Tu Paryż, Szeref, i oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W Stolicy Apostolskiej doszło do spotkania papieża Benedykta XVI z premierem Wietnamu Nguyen Than Dungiem. Watykaniści dopatrują w tym pierwszego kroku do nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem a Hanoi. Gwoli ścisłości dodajmy, że spotkanie trwało niecałe pół godziny. Odwiedzający Indie prezydent Rosji wraz z premierem Indii Manmohanem Singhem wystosował apel o kosmos bez broni po tym, jak Chiny na początku roku poinformowały o zakończonej sukcesem próbie zniszczenia rakietą dwóch bezużytecznych satelitów meteorologicznych krążących 800 km nad naszą planetą. Prezydent Władimir Putin spotkał się także z przewodniczącą partii o nazwie Kongres Sonią Gandhi i ministrem do spraw ropy naftowej Murli Deorą. W piątek bierze udział w wielkiej defiladzie wojskowej na ulicach New Delhi zorganizowanej z okazji 57. rocznicy założenia Republiki Indyjskiej. Depesze przypominają, że Rosja liczy na 10 miliardów dolarów w wymianie z Indiami do roku 2010. Byłoby to trzykrotne zwiększenie tej liczby w porównaniu z wymianą aktualną. Wymiana dwustronna dotyczy na razie głównie dziedziny wojskowości. Co najmniej 20 osób zginęło w wybuchu samochodu pułapki w centrum Bagdadu. 4 osoby zginęły w wyniku eksplozji motocykla pułapki ustawionego na ruchliwym targu w stolicy Iraku. W innych zamachach w Iraku zginęło w czwartek 11 innych osób. W pobliżu stolicy Ekwadoru, Quito, zderzyły się w powietrzu i spadły na ziemię 2 ekwadorskie śmigłowce bojowe. Jednym z nich leciała minister obrony Ekwadoru, pani Guadalupe Larriva, zginęła na miejscu. Piloci obu maszyn też ponieśli śmierć. Brytyjskie linie lotnicze British Airways zapowiedziały, że w najbliższy wtorek i środę 30 i 31 stycznia z uwagi na zapowiadany strajk części personelu nawigacyjnego odwołane zostają wszystkie loty startujące z londyńskiego lotniska Heathrow. Po roku działalności zamknięty zostanie w najbliższych dniach singapurski oddział paryskiego kabaretu Crazy Horse. Niestety nie udało się mu przyciągnąć wystarczająco dużo klienteli. Sala była wypełniona średnio w 65%, choć bilety nie kosztowały jak na Crazy Horse dużo, bo tylko $55. Depesze przypominają, że światło dzienne kabaret ujrzał w Paryżu w roku 1951, a jego agencja pracuje także w Las Vegas od roku 2001. Europejska Federacja Piłki Nożnej UEFA w sezonie 2005-2006 uzyskała 32 miliony euro zysków przy nieco ponad 700 milionach euro obrotu. Złotą żyłą dla UEFA była i jest nadal piłkarska Liga Mistrzów. W piątek w Düsseldorfie odbywa się wielki kongres, podczas którego wybrany ma być prezes. Startują Lennart Johansson i Michel Platini. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam ponownie Piotra Błońskiego z przeglądem czwartkowych francuskich gazet.
Świat się kurczy. Nie jest to powód do radości. Czytamy w Libération. Zmarł właśnie jeden z tych, którzy najbardziej przyczynili się do jego rozszerzenia. Ryszard Kapuściński. Oprócz życiorysu znajdujemy w tym samym artykule przypomnienie paru dawniejszych jego wypowiedzi dla tegoż dziennika. O pierwszeństwie dla pisemnej formy wypowiedzi na przykład. W dzisiejszym świecie zdominowanym przez telewizję, medium powierzchowne i manipulatorskie, telewizja sprawiła, że świat stał się fantazmatem świata. Reporter, mówił też Kapuściński w tym samym wywiadzie jeszcze z roku 1994, dotyka palcem tworzącej się historii, ale skuteczność tego gestu zależy od zdolności konfrontacji osobistego doświadczenia z doświadczeniem wszystkich poprzedników. Libération oddaje zatem hołd Kapuścińskiemu, ale także, podobnie jak wszystkie dzienniki, zmarłemu wczoraj politykowi, dyplomacie i pisarzowi Jean-François Deniau. Pisze o nim w Le Figaro jego kolega z Akademii Francuskiej, Jean d'Ormesson. Jean-François Deniau był uosobieniem czarowności, inteligencji i odwagi. Miał w sobie wszystko. Przeżył wiele równoległych żywotów, a w każdym z nich, bez wysiłku i jakby nie dostrzegając napotykanych trudności, wspiął się na najwyższe szczyty. Wraz z nim odchodzi fragment tego, co stanowi francuską odmianę elegancji i rozmachu. Francja przychodzi z pomocą Libanowi. Le Figaro pozwala sobie na taki nagłówek, zapewne dlatego, że informacja o przyznaniu Libanowi przez Francję 500 milionów euro pożyczki na bardzo dogodnych warunkach wyprzedziła informacje o podobnych gestach innych spośród 40 państwowych lub instytucjonalnych uczestników paryskiej konferencji. Na drugiej stronie czytamy zaś po pierwsze, że Liban został podłączony do międzynarodowej kroplówki, a po drugie, że konferencja ta w wielkiej mierze zawdzięcza swoje istnienie osobistemu zaangażowaniu prezydenta Chiraca. Był on zawsze przywiązany do sprawy Libanu, na co nałożyła się jego osobista przyjaźń z Rafikiem Hariri, premierem Libanu zamordowanym w 2005 roku, z którym przygotował 3 lata wcześniej analogiczną konferencję zwaną Paryż II. Nie przyniosła ona wtedy spodziewanych efektów i dlatego być może obecną konferencję Chirac traktował jako wypełnienie zobowiązania wobec tragicznie zmarłego przyjaciela. Partia socjalistyczna oskarża Sarkoziego o zlecenie śledztwa na temat Ségolène Royal, czytamy w głównym tytule dziennika Le Monde. Mniejszą czcionką dziennik zamieszcza zaś informację, że wywiad wewnętrzny, Renseignement Généraux, w skrócie RG, zaprzecza, jakoby prowadził je na zlecenie Sarkoziego. W istocie chodzi o zbieranie informacji na temat jednego z bliskich współpracowników socjalistycznej kandydatki, Bruno Rebella, skądinąd działacza francuskiego oddziału Greenpeace. Le Monde poświęca sprawie komentarz redakcyjny, w którym czytamy. Oficjalnie we Francji nie ma już policji politycznej. W konsekwencji RG nie prowadzi już nadzoru partii politycznych. Niemniej przy okazji każdych kolejnych wyborów okazuje się, że to nie całkiem prawda. Zbieranie informacji o Bruno Rebelu ujawnił tygodnik satyryczny Le Canard Enchaîné. Kandydat Nicolas Sarkozy, skądinąd minister spraw wewnętrznych i tym samym zwierzchnik RG, twierdzi, że te oskarżenia są śmiechu warte. Niemniej narobiły one hałasu, a Ségolène Royal zwróciła się nawet oficjalnie do prezydenta Chiraca o zapewnienie prawidłowego przebiegu kampanii wyborczej. Sarkozy nie będzie mógł poprzestać na piruetach, stwierdza Le Monde. I zaraz wnioskuję. Ta sprawa wywołuje pytanie o możliwość dalszego spełniania przez Sarkoziego funkcji ministra spraw wewnętrznych. Budzi wątpliwości już to, że jeden z kandydatów jest ministrem odpowiedzialnym za przebieg kampanii wyborczej. Tym mniej pożądana jest z demokratycznego punktu widzenia sytuacja, w której odpowiedzialny jest on za policję. Sarkozy powinien we własnym interesie jak najszybciej opuścić ministerstwo, wyrokuje Le Monde. Dwie pełne strony tenże Le Monde poświęca 30-leciu Centrum Pompidou. Ugrzeczniona utopia, czytamy. Centrum Pompidou, które zauważmy częściej nazywa się we Francji Centrum Beaubourg czy po prostu Beaubourg, zrewolucjonizowało samą koncepcję muzeum, ale presja finansowa i międzynarodowa konkurencja zmusiły je do spuszczenia z tonu. Pomyślano jako obszar swobody i spontanicznej wymiany ze swym milionem książek bezpośrednio dostępnych w bibliotece, atelier dla dzieci, właściwym muzeum, salami wystawowymi, kinowymi, kafeteriami i swobodnym dostępem do obszarów wielofunkcyjnych, dzisiaj przypomina bardziej tradycyjne muzeum. A rewolucyjna architektura centrum z wszystkimi swymi masztami i rurami na wierzchu pozostała prototypem bez spadkobierców. Ale przecież sukces tego projektu jest niewątpliwy. Zaprojektowany dla 5000 odwiedzających dziennie, Centrum Pompidou przyjmuje ich w piątek i świątek ponad 20 tysięcy. Odnotujmy jeszcze, że niektóre francuskie dzisiejsze dzienniki specjalną uwagę zwracają na rozpoczynający się festiwal komiksów w Angoulême. Najbardziej radykalną formułę stosuje Libération. Nie tylko zamieszcza w dzisiejszym wydaniu specjalny zeszyt z sylwetkami i rysunkami najciekawszych czy najmodniejszych twórców z tej dziedziny, ale wszystkie artykuły są ilustrowane rysunkami zamówionymi u najbardziej znanych, a utrzymanymi w charakterystycznym dla każdego z nich stylu.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Co nowego w Europie? Anna Bernhardt.
Będziemy jeść lepiej. Komisja Europejska postanowiła zadbać o zdrowie Europejczyków, zachęcając ich do jedzenia warzyw i owoców. Okazuje się bowiem, że tylko Grecy i Włosi spożywają odpowiednią ilość witamin zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia. Powinno się zjadać co najmniej 400 gramów owoców i warzyw codziennie, lecz normy te nie są osiągane w wielu krajach europejskich. Dla przykładu podajmy kilka pozycji z listy. Na pierwszym miejscu znajduje się Grecja, której obywatele zjadają 580 gramów owoców i jarzyn codziennie. Na drugim miejscu Włochy 417, a pozostałe państwa plasują się poniżej zalecanego progu. Francja 340, Hiszpania 316, Portugalia 335. Najmniej warzyw i owoców jedzą Irlandczycy, zaledwie 245 gramów na osobę. Komisja Europejska zaproponowała więc reformę tego sektora gospodarki, reformę, która podniesie konkurencyjność, będzie lepiej chronić producentów w chwilach kryzysu, zwiększy konsumpcję, poprawi ochronę środowiska oraz uprości zasady i zmniejszy obciążenia administracyjne. Reforma ma zachęcić większą liczbę producentów do przystąpienia do organizacji producenckich, wyposażyć te organizacje w szeroki wachlarz narzędzi do zarządzania kryzysami, włączyć sektor owoców i warzyw do systemu jednolitej płatności, wprowadzić wymóg minimalnych wydatków na środki ochrony środowiska, lepsze dofinansowanie przez Unię produkcji ekologicznej i środków promocyjnych oraz znieść dopłaty wywozowe dla owoców i warzyw. Komisja ma nadzieję, że Rada i Parlament zatwierdzą reformę, która nie ma wpływu na budżet do połowy 2007 roku, umożliwiając w ten sposób jej wejście w życie w 2008 roku, czytamy w komunikacie Komisji Brukselskiej. Poniżej zamieszczono kilka danych dotyczących tego sektora gospodarki. Produkcja owoców i warzyw stanowi 3,1% budżetu wspólnotowego przeznaczonego na rolnictwo i 17% całkowitej produkcji rolnej Unii. Blisko 1 400 000 gospodarstw rolnych w 25 państwach Unii uprawia owoce i warzywa, z czego prawie 660 000 specjalizuje się w tych uprawach. Główną zmianą proponowaną przez Brukselę jest zwiększenie roli organizacji producenckich. Reforma zakłada odejście od wspierania produkcji owoców i warzyw, finansowane będą wspólnoty. Te natomiast będą mogły bardziej reagować na potrzeby konsumentów i wymogi rynku. Na reformie skorzystają więc producenci należący do wspólnot. Sprawa ta wygląda bardzo różnie w poszczególnych krajach. I tak producenci belgijscy są najlepiej zorganizowani pod tym względem. Najgorzej jest w Polsce, czytamy w DP. Reutera. Znakomita większość polskich producentów warzyw i owoców nie należy do żadnej wspólnoty. Przedstawiająca projekt na konferencji prasowej komisarz do spraw rolnictwa Marianne Fischer-Boel zaznaczyła, że nie oznacza to automatycznie, iż spożywane przez nas pomidory przestaną smakować jak plastik. Przyzwyczailiśmy się, że świeże warzywa i owoce są przez cały rok na półkach sklepowych, a przecież smak pomidorów w styczniu nie może być taki sam jak w lipcu, powiedziała pani komisarz, dodając: wydaje mi się rzeczą ważną, by zjadać warzywa odpowiednie dla sezonu. To znaczy w styczniu raczej kapustę, a w czerwcu więcej truskawek. Ale o tym będą decydowali konsumenci. Proponowana reforma kładzie nacisk na ochronę środowiska. Włączenie sektora owoców i warzyw do systemu jednolitej płatności oznacza, że dla rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie obowiązkiem stanie się przestrzeganie zasady współzależności. Ponadto w ramach każdego programu operacyjnego należy przeznaczyć co najmniej 20% wydatków na środki ochrony środowiska. Wspólnota będzie współfinansować do poziomu 60% produkcję ekologiczną w ramach każdego programu operacyjnego, precyzuje komunikat Komisji Brukselskiej. Projekt reformy będzie omawiany w najbliższy poniedziałek na spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli, a komisja ma nadzieję, że w czerwcu zostanie definitywnie zatwierdzony przez wszystkich członków Unii. Parlament Europejski, który w tej sprawie nie ma głosu decydującego, może tylko wydać opinię, wypowiedział się przeciw tej reformie. Zgadzamy się z diagnozą i docelową polityką, ale proponowane środki nie są odpowiedzią na potrzeby sektora, czytamy w raporcie przedstawionym eurodeputowanym przez socjalistkę Mabel Salinas.
Słuchają państwo Radio France International z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Odnalezione skarby Afganistanu, kolekcje Muzeum Narodowego w Kabulu. To tytuł aktualnej wystawy w paryskim Muzeum Guimet. Jest ona uzupełnieniem wystawy z 2002 roku pod tytułem Afganistan, tysiąclecia historii, na którą sprowadzono dzieła z muzeów spoza Afganistanu. Był to bowiem okres panowania talibów i zbrodni, których dokonywali oni na dziedzictwie kulturalnym, poczynając od zniszczenia monumentalnych posągów Buddy w Bamianie. W jakiś czas po przepędzeniu talibów okazało się, że wbrew swemu programowi islamizacji wszystkiego nie zdołali oni zniweczyć wszystkich kolekcji muzeum w Kabulu. Inwentarz uratowanych dzieł odnalezionych w sejfach Banku Centralnego rozpoczęto w 2004 roku przy pomocy finansowej National Geographic. Projekt wystawienia niektórych dzieł w Paryżu połączono z zobowiązaniem do ich restauracji. Wiele było bowiem bardzo uszkodzonych. Tak więc ta wystawa jest bardziej niż jakakolwiek inna manifestem poszanowania dla wartości uniwersalnych i solidarności w ratowaniu kulturalnego dorobku ludzkości. Wystawa składa się z trzech zasadniczych części, które ilustrują ciągłość cywilizacyjną obszaru pokrywającego Afganistan, wschodni Iran i Turkmenistan od epoki brązu po epokę Imperium Kushan, obszaru, w którym krzyżowały się wpływy irańskie i indyjskie, bliskowschodnie i chińskie, scytyjskie i hellenistyczne. Pierwsza część to trzy złote wazy z Fulol jako ilustracja cywilizacji Baktrii i jej związków z Mezopotamią około roku 2000 przed naszą erą oraz większa ilość eksponatów pochodzących z odkrywek w Ay Hanum, potężnego miasta z epoki Aleksandra Wielkiego, świadectwo zasięgu kultury hellenistycznej. Drugi zespół, zdecydowanie najbardziej efektowny, to złote klejnoty z sześciu grobów w Tilla Tepe z pierwszego stulecia naszej ery, odkrytych w 1978 roku. W grobach tych pochowanych było pięć kobiet i jeden mężczyzna. Wszyscy w niesłychanie bogatych strojach, w szatach przetykanych złotem, gęsto też pokrytych drobnymi złotymi ozdobami, często wysadzanymi turkusami, granatami i lapis lazuli, wyposażonymi w misternie odlewane sprzączki i guzy, do tego pasy z powtarzalnych elementów odlewanych w złocie i cyzelowanych, pierścienie, bransolety i manele, naszyjniki i nauszniki, korony ze złotych blaszek, słowem istna kąpiel w złocie. Przypomina to klejnoty scytów, przypuszczalnie zresztą osobistości pochowane w Tilla Tepe należały do jakichś gałęzi cywilizacji scytyjskiej. Ale wiele przedmiotów zdradza też i inne wpływy. Oto chińskie motywy podręcznego lustra, oto sylwetka Ateny wygrawerowana w oku pierścienia, oto indyjskie w charakterze przybory z kości słoniowej. Trzecia część to skarb z Begramu, także z pierwszego wieku, na który składają się meble, naczynia szklane pokryte malowidłami, brązy i posągi. Także i tu widać przenikanie się wpływów. W rzeźbie głowy kobiecej o irańsko-indyjskich rysach odnajdujemy kanon grecki, trochę tak jak w posągach Buddy w tym samym muzeum piętro wyżej. A malowidła na szklanych naczyniach przedstawiają walki herosów, jak w dziełach hellenistycznych czy rzymskich. Afganistan jest nam historycznie bliższy niż mogłoby się wydawać. Obszerniejszy opis wystawy po francusku i angielsku oraz ilustracje znaleźć można w witrynie muzeum www.museguimet.fr.
Słuchają Państwo Paryża RFI.
Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Czas leci jak z bicza trzasnął, a że starzeją się nie tylko ludzie, lecz i domy, to i wciąż wydłuża się lista zabytków Paryża znajdujących się pod ochroną. Wydawać by się mogło, że w grę wchodzą secesyjne budynki albo takie, które powstały w latach 30. Tymczasem okazuje się, że na listę nowych zabytków stolicy Francji trafiło także kilka obiektów XVII-wiecznych. To zdumiewające, bo można by było sądzić, że powinno się to stać już znacznie wcześniej. Ale z drugiej strony lepiej późno niż wcale. Nowe zabytki to pałace, budynki mieszkalne, kamienice, a nawet kafejka. Zresztą tak prawdę mówiąc, to tak jak atmosferę Londynu tworzą puby, tak paryski nastrój związany jest właśnie z kafejkami, barami i innymi bistrami czy też braseriami. Przyczyna, dla której znalazły się one na liście zabytków, jest bardzo prosta. Stanowią istotny element historii Paryża. To wystarczy, by przekonać Ministerstwo Kultury do wzięcia ich pod opiekę. I oto pierwszy z nowych zabytków wpisanych na listę w 2006 roku. XVII-wieczny pałacyk znajdujący się pod numerem 5 przy ulicy Gîte-le-Coeur w 6 dzielnicy Paryża. Powstał w latach 1641-1676. Zbudowany dla księcia Linesa. Co ciekawe, na liście zabytków stolicy znajduje się bardzo niewiele prywatnych pałacyków, mniej więcej około tuzina. O ile Ministerstwo Kultury zdecydowało się cały ten obiekt objąć ochroną, o tyle w przypadku pałacyku znajdującego się przy tej samej ulicy 10 numerów dalej, taki zaszczyt spotkał tylko piękne, lecz XVII-wieczne schody i czteropiętrową klatkę schodową z balustradą ze szlachetnego drewna. Po identycznych schodach, jakie były w pałacyku przy ulicy Charenton, nie ma już śladu. Teraz Ministerstwo Kultury zadbało, aby ten pamiątkowy element paryskiej architektury nie stał się tylko i wyłącznie wspomnieniem. Na listę obiektów chronionych trafiają, jak widać, nie tylko kompleksy pałacowe czy całe budynki, ale także ich części, których nie wolno zmienić czy remontować bez zgody konserwatora. Tak jest w przypadku innego pałacyku, który mieści się przy ulicy de Sèvres, również w 6 dzielnicy. W 1926 roku ochroną objęto zabytkową fasadę. W 80 lat później, czyli w ubiegłym roku, także poddasze oraz mieszczące się na pierwszym piętrze neogotycką kaplicę i salon Napoleona III. Opieki wymagałby również piękny ogród, ale jego urok nie jest w stanie zwiększyć serc urzędników z Ministerstwa Kultury, no i los ogrodu nie rysuje się w najbardziej różowych kolorach, tak przynajmniej twierdzą wtajemniczeni. Zabytki chronione to także galeria indyjska znajdująca się w tak zwanej Czerwonej Pagodzie, czyli w domu pana Lu przy rogu ulic Rembrandta i de Courcel w 8 dzielnicy. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie jest to ani dawna siedziba ambasady Chin, ani też dom jakiegoś mandaryna. Historia jest zupełnie inna. Pod koniec XIX wieku do Paryża przybył na studia młody człowiek nazwiskiem Yang Lu. Nie tylko chciał się uczyć, ale i głowę nosił na karku nie od parady. W wieku 22 lat założył przy placu Madeleine, czyli niemal sam sercu eleganckiego Paryża, sklep z antykami pochodzącymi z Dalekiego Wschodu. W bardzo krótkim czasie stał się czołowym ekspertem w tej dziedzinie i zyskał sobie poważanie w kręgu ludzi związanych z handlem dziełami sztuki, a także wśród kolekcjonerów i nawet kustoszy, nie tylko paryskich placówek muzealnych. W 1922 roku pan Lu kupił dom pod wspomnianym adresem, jednak jego kolekcja rozwijała się w takim imponującym tempie, że wkrótce budynek okazał się za mały. O pomoc zwrócił się do francuskiego architekta François Blocha, który zrealizował jego marzenie – wybudowanie chińskiego domu w sercu Paryża. W 1928 roku zadanie zostało wykonane. Pan Lu zmarł w 1957, ale jego towarzystwo Lu i spółka istnieje do dzisiaj i mieści się właśnie w Czerwonej Pagodzie. Nie jest to jedyna taka pagoda w regionie paryskim, bo ogromny kompleks w chińskim stylu wznieśli inwestorzy z Szanghaju na cyplu oblewanym z jednej strony wodami Sekwany, a z drugiej wpadającej do niej Marny. No ale ta pagoda nie jest na liście obiektów chronionych francuskiego Ministerstwa Kultury, a galeria indyjska jest w tej chwili pod opieką konserwatora. Znacznie bardziej ponura historia towarzyszy innemu miejscu na mapie paryskich zabytków. Chodzi o pomieszczenie znajdujące się w budynkach należących do francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To tutaj w latach 1940-44 gestapo przetrzymywało więźniów. W 1970 roku część pomieszczeń z napisami więźniów na ścianach uznana została za zabytek. Teraz ochroną objęto całość tego miejsca związanego z tragicznym okresem dziejów Francji i całego świata. W 1911 roku Hector Guimard, ten sam, który był autorem tak charakterystycznych dla paryskiego krajobrazu wejść do metra, zaprojektował kamienicę pod numerem 17 przy ulicy Jeana de la Fontaine'a w eleganckiej 16 dzielnicy. Tutaj na parterze mieści się Café Cantuan. Jest maleńka, przytulna, a jej wystrój wnętrz oczarował urzędnika Ministerstwa Kultury, no i kafejka trafiła na listę obiektów chronionych przez konserwatora. Ktoś, kto ją przejmie, będzie musiał każdą zmianę z nim uzgadniać. Z jednej strony to pięknie, że tak dbamy o ślady naszej przeszłości, aby je zachować w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń, ale nie wszystkim jest to w smak. Chodzi o inwestorów budowlanych. Obecność budynku na liście zabytków krępuje im ręce i wiele starych kamienic tej pustych. W ubiegłym roku za obiekty chronione uznano ciąg domów przy placu Opery. W sumie jest to 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lub mieszkalnej, która od wielu lat jest niezagospodarowana. Nie ma chętnych. To samo jest z kamienicami przy bulwarze Kapucynów i przy kilku sąsiednich ulicach, a jest to przecież jedna z najbardziej eleganckich części Paryża. A zakusy były ogromne. Chciano tutaj wybudować nowe centrum handlowe w stylu jednego z tych potworków, jakie namnożyły się na obrzeżach nie tylko zresztą stolicy Francji. Były plany, aby zachować tylko fasady, a za nimi miały powstać nowoczesne pomieszczenia biurowe w stylu szkło i aluminium. Decyzja Ministerstwa Kultury zniweczyła zakusy burzymurków, ale problemu do końca nie rozwiązała. I love Paris in
Był to notatnik paryski, przygotowany i przedstawiony przez Marka Brzezińskiego. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. A teraz przed mikrofon zapraszam Grzegorza Dobickiego z magazynem kulturalnym.
Ostatniego dnia stycznia minie równo 30 lat od inauguracji paryskiego Centrum Pompidou, zwanego popularnie Bobourgiem, a złośliwie rafinerią. Bilansów pochwał, ale i krytyk, przyszłościowych projektów, rocznicowych ceremonii, imprez specjalnych i okazjonalnych wystaw jest i będzie jeszcze co niemiara. Do tematu wrócimy nieraz. Dzisiaj zajmijmy się tylko jedną z ekspozycji przygotowanych na ten jubileusz, bo ma ona nasz ulubiony polski akcent. Mowa o wystawie Mgławica Magellana, która wzięła swój tytuł od powieści Stanisława Lema. Autor późniejszego Solaris wydał ją w 1955 roku i potem niespecjalnie był z niej dumny, właściwie się jej wyparł. Opisał w niej bowiem nie międzygalaktyczne przygody podbudowane humanistyczną refleksją, lecz postęp techniczny, który miał sprzyjać pomyślnemu marszowi społeczeństwa po szlaku wytyczonym przez komunizm. Porażka tej książki i to jej główna zaleta symbolizuje w efekcie zawalenie się modernistycznej albo pseudomodernistycznej utopii z ubiegłego wieku, która zwiastowała narodziny nowego świata i nowego w nim człowieka. Podobne jest założenie wystawy w Centrum Pompidou. Poprzez pracę 6 europejskich artystów ma ona ukazywać nicość ideologii, którą usiłowano przetłumaczyć na język architektury i urbanistyki. Ledwo żywą, ale wciąż istniejącą pamiątką po tych zabiegach są zwłaszcza koszmarne blokowiska byłej NRD, pokazane w filmie Niemca Klemensa von Wedemeyera, albo pomniki bohaterów wojennych byłej Jugosławii, które usiłuje ożywić nową świecką tradycją Chorwat Dawid Malszkowicz. Jest i polska artystka, 30-letnia Paulina Otowska. Pokazuje m.in. wierne repliki straszących niegdyś w Warszawie neonów, zresztą niezbyt licznych i zwykle świecących wyrywkowo. Wzywały one durnymi hasłami do wytężonej pracy dla dobra ludowej ojczyzny. Pewnie to wszystko ciekawe i już warte przypomnienia, choć tak w czasie nieodległe. Jednak wystawa nie tylko nie jest odkrywcza, krytykę urbanistycznego modernizmu jak Corbusiera i jego komunistycznych mutacji podjęto już w latach 50. Prawdziwie zajmujące byłoby bowiem zestawienie, i to na znacznie większej wystawie, grzechów architektury wschodu i zachodu, utopii rozpanoszonej ponad żelazną kurtyną. Materii do porównań, refleksji i zadumy ciągle nie brakuje. Wystarczy odwiedzić tak zwane czerwone przedmieścia Paryża, czego zresztą nie polecam. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Od ubiegłego piątku trupa Teatru Starego z Krakowa wystawia w Paryżu, w prestiżowym i znanym jej już z wcześniejszych występów Théâtre de l'Odéon, Zaratustra w adaptacji reżyserii i scenografii Christiana Lupy. Człowieka podejmującego nieprawdopodobne wyzwania, jak napisał o nim Le Nouvel Observateur. Spektakl nie doczekał się jeszcze bardzo wielu recenzji, jakby francuskich krytyków wystraszała jego długość, 4,5 godziny z dwoma antraktami. Dziennik Libération porównał go do wędrówki myśli, która przybrała formę lunatycznej podróży w towarzystwie krakowskich aktorów. Aluzja była czytelna. 9 lat temu Lupa pokazał w tym samym miejscu 12-godzinnych lunatyków. Jednak zdaniem Libération reżyser, jeden z mistrzów sceny europejskiej, doskonale radzi sobie z czasem. Widz nie czuje jego upływu, a dokładniej jego ciężaru. Wnętrze teatru, bo nie tylko scena, zamienia się zaś w wypadku Zaratustry już to w straszny dwór, już w bezpieczne schronisko. Jeśli w spektaklu odnajduje się i akcenty biblijne, i wprawki z proroctwa, i dantejskie błądzenie, i co oczywiste spotkania z dziełem Nietzschego, to przecież przecież nigdy nie słychać tonów kaznodziejskich. Libération chwali przedstawienie Lupy. Podobnie właściwie jak Le Monde, choć w przypadku tej drugiej gazety pojawiają się już istotne zastrzeżenia, przede wszystkim techniczne. Otóż zdaniem recenzenta niemożliwe jest śledzenie polskich dialogów na podstawie francuskich napisów pojawiających się na ekranie nad sceną. Pozostaje intuicja widza, zdanie się na intonację głosów aktorskich, na krzyki i szepty, język ciał nieraz nagich, na sens muzyki i symbole obrazów wideo. Nie każdy to zrozumie, ale pyta Le Monde, może Christian Lupa nakłania nas do czegoś innego niż tylko do zwykłego zrozumienia.
La princesse tout a guetté. Dans ma tête j'entends le grand ciné avec son gros anneau dans son oreille. Tout ce que tu veux en me donne-toi.
Jeśli Zaratustrę wypada zaliczyć do teatralnej kategorii wydarzeń, na pewno, to już sztukę wystawianą w paryskim teatrze Marigny uznajmy raczej za ciekawostkę, ale ciekawostkę sympatyczną. Przede wszystkim ze względu na obsadę. Rzecz nosi tytuł Na drodze do Maidson. Jest adaptacją bestselleru Amerykanina Roberta Jamesa Wallera, przeniesionego 12 lat temu na ekran. W filmie główne role nie najmłodszej już przykładnej matki i żony oraz fotografa w podróży, też pana w pewnym wieku, grali wspaniale Meryl Streep i Clint Eastwood. A w Teatrze Marigny swoje kreacje prezentują Alain Delon i Mireille d'Arc. Para to legendarna. Spędziła ze sobą prawie 15 lat, poznała się i natychmiast zakochała na planie filmu Jeff w 69 roku. Po rozstaniu Delon i d'Arc nigdy już nie grali w filmie razem, a co więcej w teatrze nie występowali wspólnie w ogóle nigdy. Na tę okazję oboje jakby odmłodnieli. Tak zwane swoje lata już wszak mają, nie będziemy ich tu liczyć. Nic więc dziwnego, że na sztukę w reżyserii Anne Bourgeois widzowie garną się tłumnie. Alain Delon zamienił Borsalino na kowbojski kapelusz i twierdzi, że występuje w spektaklu w znacznej mierze autobiograficznym. Ładna by to była klamra dla obu życiorysów, no bo na drodze do Maidson, jak wiadomo, pani i pan zakochują się w sobie miłością raczej platoniczną, niespełnioną, mającą na swój rozkwit tylko 4 dni, ale bardzo, bardzo piękną, taką do końca życia. No to jeszcze o biografiach. Koniec z literackimi przywilejami dla wybrańców losu. Nie będzie już tak niesprawiedliwie, żeby pomnikowe książki na własny temat miały tylko osoby zasłużenie znane i obiektywnie wybitne, nie mówiąc o gwiazdkach zażywających sławy całkowicie nieobiektywnej i kompletnie niezasłużonej. Francuska oficyna Edition Playback oferuje pomoc redaktorską wszystkim, którzy chcieliby ujrzeć w druku własne, osobiste dzieje i przekonuje, że każde życie, historia pasjonująca, bo niepowtarzalna, zasługuje na opisanie, niekoniecznie w formie skrywanego przed światem pamiętnika. Podstawowa wersja zakłada 3-miesięczny cykl produkcji, od przyjęcia zamówienia przez jedno spotkanie z redaktorem ankieterem, przynajmniej 4-godzinne, do wydania prawdziwej książki w sztywnych okładkach. Autobiografia o objętości 150 stron, ilustrowana rodzinnymi zdjęciami, wydrukowana w nakładzie 50 egzemplarzy, kosztuje 1950 euro. To może nie jest mało, ale zawodowi literaci ogłaszający się w internecie za wynajęcie się w roli Murzyna biorą znacznie, znacznie więcej. Playback sfinalizowało już ponad 20 zamówień. Pomysł chwycił, bo trafił w czas modnych wspinaczek na drzewa genealogiczne. Świadomość trwania rodu, ciągłości linii budzi z kolei ochotę, by i własny ślad na drodze ocalić od zapomnienia, jak mówił poeta. Jak zdradza Rachel Clouet, pilotująca projekt wspomaganych autobiografii, część bohaterów przeżyła nawet swoiste katarzis. Uwalniali się od tajemnic zbyt ciężkich do dźwigania przez całe życie. Mało kto konfabulował, wstępne skrępowanie ustępowało miejsca szczerości. Redaktorzy z Playback nieraz słyszeli zastrzeżenia sędziwych par. A cóż może być ciekawego w tym, że byliśmy młodzi, pobraliśmy się, żyliśmy długo i szczęśliwie? Staruszkowie traktowali swoje życie jak zamknięty rozdział. zmieniali zdanie, gdy docierało do nich, że to naprawdę może być otwarta księga, w której wiele najprostszych prawd znajdą ich wnukowie i wnukowie ich wnuków i że czytelnicy sami kiedyś dopiszą nowe strony.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr. Muzyka świata. Agnieszka Kumur.
Kasa to coś zupełnie nowego w mojej twórczości. Nie ma nic wspólnego z tym, co robiłem dotychczas i nie będzie mieć nic wspólnego z tym, co zrobię potem, mówi Raoul Paz z filuternym uśmieszkiem w kąciku ust. Ten, któremu renesans kubańskiego son zawdzięcza wiele, odkrywa przed nami nowe oblicze swojej muzyki. Ideą przewodnią albumu En Casa, w domu, jest powrót na ojczystą Kubę. Płyta jest subtelną mieszanką wspomnień z dzieciństwa artysty z odkrywaniem na nowo rodzinnej wyspy po latach nieobecności. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Raoul Paz spędził wiele tygodni w Hawanie, gdzie spotkał przedstawicieli nowej muzyki kubańskiej, w której przeplatają się zarówno nowoczesność, jak i tradycja. Wszystkie piosenki En Casa zostały skomponowane w Hawanie. Raoul Paz śpiewa je i gra w stylu campesina wiejskim, któremu nadał oryginalny charakter.
Nada mejor que volver a casa, nada mejor que volverte a ver, que en la distancia sobran las ganas y se nos hace fino el querer. Nada mejor que volver a casa, nada mejor que volverte a ver, recuerdos nuevos y formas claras que se confunden con lo que fue. Lo que te falta no es casi nada, lo que te falta parece bien, es simplemente volver a casa, es simplemente volver a ser. Volver, 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 suele pasarse tan deprisa que dolerá también. Y duele comprender el tiempo y el porqué, pero arma y llena la sonrisa y se te pega en la camisa y entre recuerdos se desliza sobre la piel lo que un día fue. La ra, la ra. Mejor que volver a casa, nada mejor que volverte a ver, esos minutos de pura gracia, con sus temores y su placer. Pero qué bueno es volver a casa, aunque sea solo para entender esas historias de madrugada y aquel rocío de amanecer. Volver, 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 volver. Suele pasarse tan deprisa que dolerá también. Y duele comprender el dejar y el tener, pero se arrima la sonrisa y se te pega en la camisa y entre recuerdos se desliza sobre la piel lo que un día fue. Lará, 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 lará.
Raz gościł już w naszym magazynie, ale przypomnijmy pokrótce jego biografię. Artysta urodził się w roku 1969 w Pinar del Rio, najbardziej na północny zachód, wysuniętym zielonym zakątku Kuby. Mama, tancerka i wujek, perkusista, bardzo wcześnie zarazili małego Raula pasją muzyczną. Do 15 roku życia dzielił on swój czas pomiędzy naukę w konserwatorium, gdzie studiował skrzypce, śpiew i dyrygowanie orkiestrą, a lekcje teatru. Zagrał nawet w filmie Fernando Pereza Hello Hemingway. W roku 1997 zamieszkał we Francji, gdzie na fali zainteresowania muzyką kubańską zaczął szturmem zdobywać paryskie sale koncertowe. Dwa lata później Raul Paz nagrał swą pierwszą płytę Cuba Libre. Nagranie dokonane zostało w studiu Glorii Estefan w Miami dzięki pomocy spotkanego w Paryżu Ralfa Mercado. Płyta zdobyła wielki sukces, krytyka nowojorska uznała Pasa za odkrycie roku. Jego miejsce na rynku amerykańskim ugruntowało tournée po Ameryce Północnej, w czasie którego śpiewał na scenie z takimi sławami jak Celia Cruz czy Ricky Martin.
Hoy voy a cantar canciones a mi manera, para que no te enamores de otros amores y que me quieras. No te cantaré canción con palabras escogidas, ni con formas aprendidas, para que suenen mejores. No quiero cantar canción de tristezas asumidas, ni de verdades sabidas, ni de problemas mayores, ni de risas, ni de flores. A ti te canto canciones repletas con mis colores, y hoy voy a cantar canciones a mi manera, para que no te enamores de otros amores y que me quieras. No quiero cantar canciones con temas intelectuales y de dramas pasionales con ambiciones menores. No te cantaré canciones que se escuchen donde quieras y que los otros las tomen y que se apoderen de ella sin conocer mis razones. A ti te canto canciones con mi olor y con mi huella, y hoy voy a cantar canciones a mi manera, para que no te enamores de otros amores y que me quieras.
To była piosenka Canciones, piosenki śpiewane a mi manera. Kolejna płyta Mulata była owocem spotkań z artystami z tak różnych horyzontów jak pop, dub czy hip-hop. Pod ich wpływem muzyka Pasa nabrała nowych barw, nowej jakości. Album Revolution, wyszły w roku 2005, głosił wielki przełom w życiu artysty, urodził mu się syn. Obecny album En Casa to, jak wspominaliśmy, akustyczny powrót do źródeł. Słychać na nim lepiej i szeroką skalę talentu Pasa jako autora i kompozytora, twierdzi francuska krytyka muzyczna i nie myli się. Pozbawione technicznego sztafaru utwory zdane są niejako na siebie i na głos wykonawcy. Album jest osobisty, intymny niemal. Wydaje się, że znaczy kolejny ważny etap w twórczości tego artysty. I po raz pierwszy Raoul Pass odważył się zaśpiewać piosenkę napisaną przez siebie po francusku. Le temps passe.
Presque trois semaines que je suis arrivé ici et je porte encore la peine, la joie de mon pays. Je ne crois pas qu'on comprenne si je demande où je suis. Je vois plein de choses belles du trottoir. Ça me suffit. Le temps passe, et les gens passent, et ma vie passe sans toi. Et le temps passe, et la peur passe, et ta vie passe sans moi. Ça fait déjà 5 hivers, il fait toujours un peu froid. Ici je ne vois pas la mer, mais je garde un peu de toi. C'est dommage qu'ils ne retiennent que le bon côté de moi. Ça fait rien, je suis quand même où il faut. Et j'aime bien habiter. Le temps passe, et les gens passent, ma vie passe sans toi. Et le temps passe, et la peur passe, et ta vie passe sans moi. Je ne me rappelle plus tout le temps qui s'est passé. Je ne me rappelle plus si je suis ou si j'étais. Je ne crois pas qu'on comprenne tes raisons, mais pourquoi. Mais ça a dû valoir la peine, moi ici. Là-bas, et le temps passe, les gens passent, ma vie passe sans toi. Et le temps passe, l'amour passe, et ta vie passe.
Był to magazyn Agnieszki Kumor, muzyka ze świata. I teraz już kończę naszą audycję. Żegnam się z Państwem serdecznie. Do usłyszenia w imieniu całej ekipy Radia France International, mówi Piotr Rosachowicz.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.